Cześć, z tej strony Karolina Andrian, zapraszam Was do wysłuchania odcinka na temat postulatów Fundacji Share the Care, które zwiększą równość rodzicielską w Polsce, a także przyniosą jeszcze więcej korzyści kobietom, mężczyznom i przede wszystkim dzieciom. Zapraszam serdecznie.
Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
No to witam. Zacznijmy może po kolei, będę wymieniać nasze postulaty i krótko je omawiać. Więcej, jakby dokładnie omówione nasze postulaty znajdziecie w raporcie Ojcowie na Rodzicielskim, który ukaże się 25 kwietnia. Raport ten przygotowujemy dla Was wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. No to zaczynamy. Pierwszy postulat, najważniejszy, odpłatność za 9 tygodni nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego. Jak wiecie, finanse są główną barierą, dlaczego ojcowie nie korzystają z urlopu rodzicielskiego. Obecnie za 9 tygodni urlopu nietransferowalnego odpłatność wynosi 70%. W przypadku mam, mama może zwiększyć tą odpłatność do 81,5%, jeśli rozłoży sobie zasiłek z urlopu macierzyńskiego. Nasz postulat to zwiększenie odpłatności przynajmniej za 9 tygodni nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego do 100% zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To bardzo ważne, jeśli chcemy, żeby mężczyźni korzystali z urlopu. Dlaczego? Zacytuję Wam fragment dyrektywy Work-Life Balance. Przy określeniu wysokości tego wynagrodzenia lub świadczenia przewidzianego z tytułu minimalnej, nieprzenaszalnej części urlopu rodzicielskiego, państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę fakt, że dla rodziny skorzystanie z urlopu rodzicielskiego często oznacza utratę dochodów i że główni żywiciele rodziny mogą skorzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego tylko wtedy, jeśli urlop ten jest wystarczająco dobrze wynagradzany, pozwalając na godny poziom życia. Dość długie zdanie. Prawda jest też taka, że wciąż pokutują stereotypy dotyczące roli płci i w przypadku mężczyzn ten stereotyp mówi, że mężczyzna przede wszystkim jest żywicielem rodziny. W związku z tym jakby przestrzeń do skorzystania z urlopu rodzicielskiego w głowie mężczyzny, ale też i w głowie jej partnerki pojawia się dopiero wtedy, kiedy ten urlop nie będzie wiązał się z utratą przychodów do budżetu rodzinnego. Dlatego odpłatność na poziomie 100% jest konieczna. Postulat numer 2. Wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych dla par dzielących się urlopem pół na pół. 9 tygodni nieprzenaszalne urlopu rodzicielskiego to nie jest jedyny wymiar urlopu, z którego mogą skorzystać ojcowie. Pamiętajmy, że urlop rodzicielski, który trwa teraz 41 tygodni, jest urlopem dla rodziców, czyli dla mamy i dla taty. Każdy z rodziców ma 9 tygodni swojego urlopu nietransferowalnego, ale nie oznacza to, że nie mogą się podzielić urlopem po prostu pół na pół. Co więcej, jeśli sumujemy urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski, to również i wtedy moglibyśmy pomyśleć, że warto podzielić się tym urlopem tak, że czas spędzony z dzieckiem przez mamę jest taki sam jak czas spędzony przez tatę. Dlatego postulujemy, aby zachęcać pary do tego, żeby dzieliły się urlopem rodzicielskim pół na pół lub całym wymiarem tych urlopów pół na pół poprzez wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych dla tych par. No to teraz postulat numer 3. Strona informacyjna o prawach rodziców firmowana przez rząd. Jeśli pamiętacie, kiedyś była taka strona rodzicielski.gov.pl. To była bardzo fajna inicjatywa, dlatego że informowała o wszystkich prawach dotyczących urlopów po urodzeniu się dziecka. Okazuje się, że ta bariera finansowa, o której mówiłam w naszym postulacie numer jeden, to nie jest jedyna bariera. Tak naprawdę przede wszystkim potrzebujemy dobrej edukacji ojców, ale też i mam, na temat ich praw po urodzeniu się dziecka, na temat partnerstwa w rodzicielstwie, na temat dzielenia się urlopami i na temat korzyści, jakie z tego dzielenia wynikają zarówno dla mamy, jak i dla taty oraz dla dziecka. I to w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie długoterminowej. I teraz taka strona, która by była firmowana przez rząd, byłaby wiarygodnym źródłem informacji dla rodziców na temat dzielenia się urlopami, na temat prawa do urlopów rodziców w różnej sytuacji pod kątem formy zatrudnienia, pod kątem można by było też stworzyć część dla obcokrajowców, którzy tutaj są i którzy też przecież, którym też rodzą się dzieci i którzy też chcą korzystać z urlopów. Ta strona musiała być też napisana w formie równościowej, to znaczy większość treści, które mówią o prawach rodziców po urodzeniu się dziecka, z góry zakładają stereotypowe założenie, że mama jest jedynym, najlepszym opiekunem dziecka i najczęściej ojcowie są traktowani bardzo marginalnie w tych treściach. Chodzi o to, żeby o tych prawach pisać tak, jakby rodzice byli równoprawnymi opiekunami i mieli taki sam dostęp do prawa i traktować rodziców jako osoby, które z tego prawa chcą korzystać w równy sposób. Kolejny nasz postulat, numer 4, wniosek długi. Jak wiemy, wniosek długi po wdrożeniu dyrektywy został zlikwidowany. Wniosek długi lub wniosek z góry. Jednakże on wciąż funkcjonuje w codziennej praktyce. Zarówno pracodawcy, jak i rodzice często ten wniosek stosują. Również też organy kontrolujące w pewnym sensie nie podważają tej praktyki. Dlaczego wniosek długi czy z góry jest niekorzystny? Dlatego, że ten wniosek kieruje kobietę od razu na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, tej swojej części nietransferowalnej oraz części, którą de facto mogłaby się podzielić z tatą, od razu przez siebie w całości. Chodzi o to, żeby rozdzielić urlop macierzyński od rodzicielskiego i zacząć myśleć o urlopie rodzicielskim jako urlopie dla rodziców razem, dla mamy i taty, a nie tak, jak to było kiedyś, że urlop macierzyński, rodzicielski jest takim wnioskiem długim w zasadzie tylko dla mamy. Oczywiście temat urlopu rodzicielskiego i tego sposobu myślenia o nim jako o urlopie macierzyńskim wynika ze zmian prawnych, które rozszerzały urlop macierzyński. Kiedyś mieliśmy tylko urlop macierzyński, potem dołączył urlop rodzicielski i cały czas myśleliśmy o tym urlopie rodzicielskim jako macierzyńskim. Potrzebujemy dobrej edukacji na temat urlopu rodzicielskiego i przede wszystkim jasnych informacji, że wniosku długiego nie ma i edukacji pracodawców, edukacji rodziców, jak powinien wyglądać prawidłowy proces wnioskowania o urlop. Przede wszystkim najważniejsza informacja, wniosek o uśredniony zasiłek na wysokości 81,5% to nie jest wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski. Dotyczy tylko i wyłącznie sposobu rozliczania zasiłku. Niestety bardzo częstą praktyką pracodawców, jak i rodziców jest łączenie tego z wnioskiem o urlop macierzyński i rodzicielski. Czyli jeszcze raz, kończymy raz na zawsze z wnioskiem długim. Kolejny postulat, włączenie ojców w edukację okołoporodową. Edukacja okołoporodowa, jak wiemy, w głównej mierze dotyczy kobiet, chociaż, zaraz tutaj Wam powiem, może zacytuję, w standardzie okołoporodowym z jednej strony zapisy sugerują, że edukacja przedporodowa dotyczy także osoby bliskiej, czyli potencjalnie ojca, partnera kobiety w ciąży, ale z drugiej strony tylko kobieta jest wymieniona jako adresatka edukacji przedporodowej. Chodzi o to, żebyśmy zmienili sposób myślenia o ojcach i uznali ich jako równoprawnych opiekunów. Tymczasem dzisiaj tylko 70% placówek organizujących kurs podstawowej edukacji w ramach kontraktu z NFZ dopuszcza ojców. Potrzebujemy zmiany sposobu myślenia o ojcach i włączenia ich w edukację tak, jakby byli równoprawnym opiekunem i na przykład zaczęli opiekować się dzieckiem od samego początku. To czasami pomaga, żeby pomyśleć w ten sposób. Załóżmy, że to mężczyzna po wyjściu ze szpitala zaczyna zajmować się dzieckiem. Jak powinna wyglądać edukacja takiego ojca, żeby czuł się pewnie, żeby czuł się sprawczo, żeby czuł, że jest to zadanie, któremu może podołać. To bardzo ważne, żeby taki ojciec czuł się sprawczo i pewnie, dlatego że to warunkuje sposób, w jakim ta opieka nad dzieckiem będzie wykonywana, czyli też kwestia bezpieczeństwa tego dziecka, kwestia zapewnienia mu dobrych warunków i bezpieczeństwa fizycznego, ale też psychicznego, emocjonalnego itd., itd. Jakie korzyści wynikają z adekwatnej edukacji przedporodowej dla mężczyzn? Wymienię. Promocja postaw prozdrowotnych w ciąży, lepsze dbanie partnerki o zdrowie swoje i dziecka, profilaktyka zdrowia psychicznego mężczyzn, niższe ryzyko problemów, lepsze przygotowanie do porodu, wyższy poziom wiedzy o rozwoju dziecka, silniejsze poczucie kompetencji i większa pewność w relacji z dzieckiem, więcej inicjowania kontaktu z dzieckiem, lepszy rozwój językowy, motoryczny i społeczny dziecka. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o edukację przedporodową, którą chciałabym zwrócić, mamy kilka takich postulatów dotyczących, jakie zmiany powinny nastąpić w tej edukacji, żeby ta edukacja była bardziej równościowa. Po pierwsze, prawne zapewnienie dostępu do takiej edukacji na równi z kobietami dla ojców. Organizowanie zajęć w porach dostępnych także dla pracujących mężczyzn. Dostosowanie tematyki do potrzeb i doświadczeń mężczyzn. Takie kluczowe tematy to budowanie relacji z dzieckiem, rola mężczyzny w ciąży i w połogu, przygotowanie do porodu rodzinnego, dbanie o relacje z partnerką, wspieranie partnerki w ciąży, w porodzie i w połogu. Zajęcia powinny obejmować również kwestie praktyczne dotyczące czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Kolejna ważna kwestia, informowanie o prawach, o przysługujących urlopach po urodzeniu się dziecka, szczególnie ojców, dlatego że ta edukacja o prawach jest bardzo mocno nakierowana na prawa kobiet. No i kwestia jeszcze jedna, że ta edukacja powinna obejmować tematy dotyczące zdrowia psychicznego ojca w okresie okołoporodowym. No i powinna być oparta oczywiście o rzetelną wiedzę i aktualne wyniki badań naukowych. To tytułem trochę szerzej, ale poprosiłam tutaj naszego ambasadora i członka Rady Fundacji Kamila Janowicza, który naukowo zajmuje się tym tematem, żeby przygotował kilka takich informacji i chciałam koniecznie je Wam również przedstawić. Ja myślę, że na temat edukacji okołoporodowej dla mężczyzn, myślę, że nagramy oddzielny podcast. Ale wracamy do naszych postulatów. Kolejny postulat, numer 6, zmiana nazwy z macierzyński na rodzicielski. Oczywiście chodzi o zasiłek macierzyński. Dzisiaj zarówno mama, jak i tata, czy to na urlopie macierzyńskim, czy ojcowskim, czy rodzicielskim, otrzymuje zasiłek macierzyński. Myślę, że sposób, w jaki nazywamy pewne rzeczy, ma wpływ na to, jak to postrzegamy. Dlatego nazwa zasiłek macierzyński jest absolutnie do zmiany. Myślimy tutaj o nazwie rodzicielski, ale nie upieramy się, dlatego że w podcaście, który został nagrany z okazji rozpoczęcia współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, już postulowaliśmy o konkurs, w którym moglibyśmy znaleźć fajną nazwę na zasiłek macierzyński, aby zastąpić słowo macierzyński na słowo, które jest bardziej równościowe i bardziej zachęcające mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich. Kolejna kwestia, bardzo skomplikowana, więc pokrótce, elastyczność korzystania z urlopów. Chodzi przede wszystkim o dzielenie urlopu i możliwość korzystania z urlopem razem z mamą. I tutaj nie mamy takiego jasno sprecyzowanego postulatu, dlatego że myślę, że potrzebujemy więcej badań i więcej analiz. Chodzi o to, że dzielenie urlopu, jak wiecie, urlop rodzicielski można podzielić na 5 części. W pewnym sensie kieruje mężczyzn do tego, żeby korzystać z tego urlopu na części, na przykład wakacje, na przykład, żeby pojechać razem z partnerką gdzieś, na przykład, żeby zrobić remont. No, nie o to chodzi w urlopie rodzicielskim. Urlop rodzicielski jest po to, żeby spędzić go z dzieckiem, żeby zapewnić jemu opiekę, żeby budować więź od samego początku. Wszystko to, o czym na pewno usłyszycie, jak słuchacie naszych wywiadów z ojcami po urlopach rodzicielskich. I teraz dzielenie go i korzystanie na dodatkowy urlop, po pierwsze, nie realizuje funkcji urlopu, po drugie, jest nie fair w stosunku do pracowników, którzy nie mają dzieci, gdyż oni nie mogą sobie wziąć dodatkowego urlopu, żeby pojechać na wakacje. Po trzecie, kwestia efektywności budżetowej. Korzystanie z urlopu razem powoduje, że de facto za opiekę nad jednym dzieckiem z budżetu państwa wydajemy pieniądze i płacimy dwóm osobom. To jest kolejny argument. Jeszcze jeden argument, no to przede wszystkim wykorzystanie tego urlopu rodzicielskiego w momencie, kiedy mama wraca do pracy, no sprzyja zwiększeniu komfortu powrotu do pracy, sposobu, w jaki sposób kobieta potem postrzega łączenie aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem. To po prostu przynosi bardzo dużo korzyści i też pozwala jej rozwinąć skrzydła, zaadoptować się do aktywności zawodowej i zostać ostatecznie na rynku pracy, awansować, zarabiać więcej, czyli przez to też więcej wnosić do budżetu rodzinnego i zwiększać swoją niezależność finansową. Jaki jest minus tego rozwiązania? Jest jeden, dlatego że widzimy, że mężczyźni często czują się niepewnie w opiece nad dzieckiem i taka część urlopu brana razem z mamą pozwala im w pewnym sensie właśnie poczuć się pewniej i nauczyć się tej opieki. Zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że przecież tata jest tak samo rodzicem jak mama. Mama też nie uczy się opieki nad dzieckiem i musi sama się tego nauczyć. Też się czuje niepewnie, dlaczego by mężczyzna miał potrzebować takiego dodatkowego czasu. Dlatego tutaj myślę, że potrzebujemy trochę szerszej dyskusji, potrzebujemy więcej badań na ten temat i takiego przeanalizowania, jakie rozwiązania wspierałyby równość rodzicielską i przynosiłyby korzyści przede wszystkim też dziecku, ale też mamą w powrocie do aktywności zawodowej, tatą, żeby mogli rozwijać tą więź z dzieckiem i wykorzystywać ten urlop w najbardziej efektywny sposób. A umówmy się, urlop rodzicielski na remont, na zbieranie grzybów i na wyjazd na wakacje to nie do końca najlepszy pomysł. Kolejna kwestia to jest numer 8, edukacja pracodawców na temat równości rodzicielskiej. Pracodawcy, tak samo jak każdy inny człowiek, obarczony jest pewnymi stereotypami, które w pewnym sensie kierunkują pracodawców na to, w jaki sposób myślą o rozwiązaniach dla rodziców, jaki sposób myślą o równości rodzicielskiej, jak myślą o roli ojca, jak myślą o roli matki, jak myślą o łączeniu aktywności zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi. To też dotyczy wniosku długiego, który bardzo, bardzo często funkcjonuje wciąż w praktykach wielu pracodawców. I też pracodawcy traktują kobiety jako właśnie osoby, które w większości wykorzystują urlopy rodzicielskie, a nie podchodzą do tego w ten sposób, że ten urlop jest do podzielenia. Nie patrzą na ojca jako na osobę, która również ma prawo do korzystania z urlopu rodzicielskiego i która również będzie nieobecna i też ilość obowiązków opiekuńczych się zwiększy w momencie, kiedy staje się rodzicem. Dlatego edukacja pracodawców jest tutaj niezmiernie ważna, sposób, w jaki podajemy informacje, w jaki sposób są kontrolowani, w jaki sposób są wspierani w realizacji swoich procesów biznesowych i HR-owych jest tutaj kluczowa. Kolejna kwestia, postulat numer 9, edukacja środowiska, które informuje o prawach rodziców, ale też i środowiska, które kształtuje rodzicielstwo w Polsce. Myślę tutaj po pierwsze o jeśli chodzi o informowanie o prawach. To są wszystkie osoby, które pracują na infoliniach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To są osoby, które udzielają informacji w Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o to, żeby zmienić sposób myślenia o roli ojca i postrzegać ojca jako równoprawnego opiekuna, mówić o tym, że ojcowie mają prawa do urlopów, że mogą korzystać z tych urlopów na równi z mamami, że mogą się pary dzielić tymi urlopami pół na pół. To nie jest tak, że 9 tygodni jest tylko dla ojca. 9 tygodni ma każdy z rodziców. Oczywiście to jest tak, że każdy z rodziców ma 9 tygodni nietransferowalne, ale przede wszystkim chodzi o ojców, którzy wcześniej nie korzystali z urlopu. Ale w momencie, kiedy mówimy tylko dla ojca, to w pewnym momencie zamykamy drogę do większego wymiaru urlopu rodzicielskiego, więc potrzebujemy stworzyć tutaj program edukacyjny, który wesprze osoby, które pracują na infoliniach i wspierają rodziców czy pracodawców w zrozumieniu prawa, w przekładaniu tego prawa na taką praktykę życiową, żeby było to pisane i komunikowane w sposób bardziej równościowy. Kolejna grupa to oczywiście grupa pracująca z rodzicami w szpitalach, na oddziałach porodowych. To są ginekolodzy, którzy pracują z mamami i z ojcami. To są potem lekarze, pediatrzy, którzy nie do końca postrzegają ojca jako równoprawnego opiekuna. Wciąż zdarza się, że jak ojciec idzie do lekarza, to słyszy: pan przekaże mamie, tata przekaże mamie, że trzeba podać to i to. Taka komunikacja to nie jest komunikacja, która traktuje rodziców jako równoprawnych opiekunów i nie buduje pozycji ojca jako wystarczalnego, równoprawnego opiekuna dziecka. Oczywiście to jest też kwestia nauczycieli, pań przedszkolanek, które również bardzo często, no to wszystkie swoje komunikaty kierują najczęściej do po prostu mam. No i teraz 10, ostatni postulat, rodzicielski na stadiony. Chcemy, żeby stadiony sportowe, nie tylko piłka nożna, ale również i inne sporty, które przyciągają rzesze fanów mężczyzn, informowały o prawach po urodzeniu się dziecka. Na przykład o rodzicielskim, o tym, że ojciec też może korzystać z tego urlopu, że ma 9 tygodni nietransferowalne, ale też, żeby pokazywały korzyści, że relację, którą zbudujesz na samym początku, będziesz mógł rozwijać potem i która będzie stanowiła fundament potem tej relacji z dzieckiem, twojego dobrostanu, twojego zdrowia i też korzyści dla dziecka, że dzięki tej relacji to dziecko ma lepszy start, ma bezpieczną relację nie tylko z mamą, ale i też i z tatą i może iść w świat dobrze wyposażony, bezpiecznie, posiadając zaplecze w postaci obojga rodziców. I to niezależnie od tego, czy rodzice są razem, czy ta relacja romantyczna między rodzicami przetrwa, czy się rozpadnie, bo bardzo ważna jest też edukacja na temat, że po rozwodzie relacja z dzieckiem absolutnie się nie kończy i ojciec, który jest na urlopie rodzicielskim, który ma tą relację zbudowaną i potem ją buduje, również i po rozwodzie tą relację kontynuuje. A umówmy się, jest to bardzo, bardzo ważne, tym bardziej, że liczba rozwodów jest w Polsce dość wysoka. I to wszystko na temat naszych postulatów. Na koniec może dodam tylko ważną rzecz. Słuchajcie, jeśli chcecie, żeby te postulaty weszły w życie, żebyśmy mogli pracować nad tym, żeby postulaty stały się rzeczywistością, wesprzyjcie nas na Patronite. Niedługo uruchomimy zbiórkę i będziemy zapraszać Was do tego, żebyście wspierali naszą fundację i żebyśmy mogli te postulaty wcielać w życie. Postulaty dotyczące zmian prawnych, postulaty dotyczące edukacji rodziców, postulaty dotyczące edukacji innych środowisk pracujących z rodzicami. I tyle, żebyśmy mogli prowadzić kampanię, żebyśmy mieli finanse na to, żeby móc pracować z politykami, edukować polityków, rozmawiać z rządem i wdrażać te postulaty w życie. Bardzo Wam dziękuję. Trochę się nagadałam. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Pozdrawiam Was serdecznie od całej Fundacji Share the Care. Na razie, cześć.
Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharethecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.